Better Software Design to podcast o projektowaniu oprogramowania. Wraz z moimi gośćmi rozmawiamy o architekturze, szczegółach implementacyjnych i wyzwaniach z tym związanych. Jeśli interesujesz się tworzeniem oprogramowania, to ten podcast jest właśnie dla Ciebie. Zapraszam na odcinek. Przy okazji odcinka, gdzie wspólnie z Kubą analizowaliśmy przykład agregatu w podstawie kina i rezerwacji, kombinacji miejsc, pojawił się pewien koncept, który pozwalałby nam zapewnić spójną zmianę kilku agregatów w ramach jednej takiej transakcji biznesowej. Mam tu na myśli konkretnie SAGę. I dzisiaj wspólnie z Kubą chcielibyśmy poruszyć troszkę głębiej ten temat, ponieważ SAGa wydaje się takim tematem, który może polaryzować niektóre środowiska na zasadzie niemalże kluczowego i kultowego pytania taby czy spacje. Cześć Kuba, witaj ponownie.
Cześć Mariusz, cześć wszystkim.
Pamiętasz, jak przy ostatniej właśnie dyskusji na temat kina analizowaliśmy różne możliwości wykorzystania tych znanych niezmienników, koncepcji i granic agregatów do tego, żeby zamodelować sytuację, w której nie będzie możliwe naruszenie tych różnych reguł, które mówią, które miejsce mogę zarezerwować, a którego nie mogę. I tam w tych naszych dyskusjach pojawił się koncept, gdzie agregatem było pojedyncze miejsce i analizowaliśmy sytuację, w której ja jako klient kina przychodzę i chcę złożyć moje zamówienie na, załóżmy, cztery miejsca. I w sytuacji, kiedy te miejsca są zamodelowane jako osobne agregaty, to muszę teraz w ramach jednej takiej, powiedziałbym, mojej transakcji biznesowej składania zamówienia zmodyfikować cztery agregaty. Tak? I tam poruszyliśmy taki koncept, że w przypadku, gdybyśmy tutaj przykładowo zaczęli walczyć o te na przykład cztery ostatnie miejsca, to mogłoby dojść do jakiegoś wyścigu i moja taka transakcja biznesowa, tą nazwę tutaj złożeniem zamówienia, mogłaby się nie do końca powieść i mógłbym zostać w takim dziwnym stanie, gdzie moje zamówienie na cztery miejsca kończy się z takim połowicznym sukcesem, że na przykład dwa te miejsca faktycznie udało mi się zarezerwować, ale dwóch niestety nie, bo na przykład ty je wygrałeś. I poruszyliśmy tam taki koncept, że trzeba by teraz którąś z tych transakcji skompensować, nie? To znaczy moje takie nie do końca złożone zamówienie trzeba by było wycofać z bazy danych, aby na końcu ten stan naszego systemu był spójny. I tutaj pojawiło się tam takie słowo kluczowe SAGA, które tutaj wspólnie z tobą chciałbym troszeczkę bardziej dzisiaj rozpracować, żebyśmy się zastanowili, czym właściwie jest SAGA, może czym nie jest i jak my tą SAGę możemy gdzieś tam, wiesz, zaimplementować w naszych systemach i do czego właściwie ten wzorzec mógłby być zastosowany. Więc Kuba, tak na początku od razu z grubej rury pozwolę sobie zaatakować. A czym dla ciebie jest SAGA?
Tak, to zwykle z pytaniami, które są trudne i są z grubej rury, pozwolę sobie lekko odwrócić to pytanie i najpierw poruszyć temat taki, że powiedzieliśmy o kilku różnych miejscach, które są agregatami. My wtedy też doszliśmy do konkluzji, pewnie pamiętasz, że łatwiej byłoby to modelować na zasadzie, że rezerwacja jest agregatem, prawda? Czyli rezerwacja ma trzy pod spodem, powiedzmy, miejsca, które chcesz zarezerwować i teraz kompensacją jest po prostu wyrzucenie tej rezerwacji czy anulowanie tej rezerwacji i wtedy nie ma tych kompensacji na pojedynczym miejscu. Ale rozumiem, że analizujemy tutaj przykład, w którym mamy jednak sytuację, że ja zarezerwowałem cztery miejsca, ty trzy i one się pokrywają, teraz trzeba zrobić kompensację i nazwałeś wzorzec, który nam pozwala to rozwiązać SAGą. Tak? Jesteśmy w tym kontekście.
Tak, dokładnie tak. Jakby ten idealny krajobraz, czyli koncept rezerwacji, jakby odłóżmy na moment, nie? Do tego to ostatnio rozpracowaliśmy, ale skupmy się na tym przypadku takim nie do końca poprawnym, bo to słowo, którego tam użyliśmy, ta SAGA, pojawiła się właśnie przy tej okazji. Dokładnie tak jak
okay. Dobra, to teraz wrócę, bo w końcu trzeba wrócić do tego pytania z grubej rury. Czym jest dla mnie SAGA? Najpierw powiem, jak ja rozumiem SAGę, a potem mniej więcej jak to się odnosi do powiedzmy do akademickich wzorców, czy też no, do tego white paperu, który powstał chyba w latach 80., który właściwie zdefiniował to pojęcie SAGi. I dla mnie jednym słowem, jednym zdaniem może, żeby nie komplikować, SAGa to jest mechanizm na warstwie aplikacji, który pozwala na zachowanie spójności danych pomiędzy naszymi różnymi, nazwijmy to sobie agregatami, czy bounded kontekstami, czy to będzie w jakiejś architekturze rozproszonej mikroserwisów, to nie ma większego znaczenia. Ale to jest mechanizm aplikacyjny, który pozwala nam w jakiś sposób zachować tę spójność pomiędzy naszymi danymi. I teraz można o tym mówić na przykład właśnie w kontekście takich usług rozproszonych i mieć taką rozproszoną sagę, która musi zrobić trzy rzeczy w trzech różnych miejscach. Kiedyś można było powiedzieć, że dobra, ale to masz przecież two-phase commit, masz three-phase commit, takie wzorce, które pozwolą ci to zaimplementować, ok. Jednak nasza branża doszła do wniosku, że po pierwsze nie są to zbyt bardzo wydajne ani czytelne wzorce, są też to one zwykłymi takimi punktami pojedynczej porażki, chyba tak to się tłumaczy, single point of failure, więc trzeba znaleźć jakiś inny sposób. No i tym innym sposobem, jak to zwykle jest w naszym świecie IT, jest coś, co kiedyś zostało wymyślone już właśnie w latach 80. w samej jednej bazie danych, w koncepcji transakcji, która powiedzmy agreguje bardzo dużą ilość danych w bazie na przykład finansowej, gdzie kwartalnie musimy zrobić jakieś obliczenia. I to po prostu by się nie skalowało, gdybyśmy wzięli loka i sobie zrobili taką jedną transakcję. No to pan, którego imienia nie pamiętam, ale był chyba z Meksyku albo z Hiszpanii.
Tak, tutaj to jest Hector Garcia Molina i ten artykuł, ten paper właściwie, o którym tutaj wspominasz, on napisał wspólnie Kennethem Saletem. To był styczeń 87 roku i ten dokument się po prostu nazywał Sagas.
Tak, tak, 87, dzięki za autorów właściwie, bo nie pamiętałem. W dużym skrócie taką jedną transakcję w ciągowym remie jednej bazy danych dzielimy sobie na N transakcji. No i transakcja nadrzędna udaje się wtedy, kiedy N się udało. Co oznacza, że dla każdej transakcji od T1 do TN muszę zdefiniować akcje kompensacyjne, czyli odwrócenie transakcji od C1 do CN. I te transakcje od T1 do TN teraz mogą się jakoś tam przeplatać. One nie muszą być wykonane sekwencyjnie. To nam pozwala na to, aby jedną transakcję taką biznesową, nie? Agregacja kwartalna, powiedzmy, jakichś danych finansowych, rozbić na kilka małych transakcji. I to samo będzie u nas. Tylko, że my pewnie w kontekście rezerwacji nie mamy tego problemu, bo mamy 4-5 miejsc, a nie 40 milionów. Ale możemy użyć podobnego wzorca po to, aby teraz rozpiąć naszą transakcję biznesową na kilka małych transakcji bazodanowych, ewentualnie ich kompensacji. Czyli kompensacją w tym wypadku byłoby to, że wiesz co, Mariusz, no chciałeś 4 miejsca, ale 2 ci z nich zajął już Kuba, pewnie nie chcesz tych dwóch, no to my ci je odrezerwujemy tak, abyś nie miał w ogóle nic do zapłaty. I w takim kontekście możemy użyć sagi. Czy to rozwiązuje mniej więcej ten nasz problem według ciebie?
Wiesz, jakby z mojej perspektywy jako klienta kina, wydaje mi się, że tak, bo skończę tak naprawdę w stanie, który jest bardzo mocno określony, nie? To znaczy albo skończę w stanie sukcesu, czyli wszystkie miejsca, które chciałem jakby zarezerwować, zostały zarezerwowane, albo wszystko pod spodem zostanie skompensowane, tak? Czyli wszystkie rezerwacje, które zostały złożone, ale nie udało się zapewnić jakby wiesz, kompletu tych rezerwacji, one zostaną odrezerwowane i ja jako użytkownik dostanę komunikat, niestety nie udało się złożyć twojego zamówienia. Tak? Czyli jest albo wszystko, albo nic, ale pod spodem to system jest przez chwilę w takim stanie niespójności. Nie? To znaczy, jakbyśmy tutaj rozpięli taką transakcję bazdanową nad każdym agregatem z osobna, to i wiesz, byśmy zatrzymali czas, to znaczy, że na przykład dwa agregaty zostały już zmienione, ale jeden jeszcze nie, a ja muszę poczekać na wszystko, aż się wszystko skompensuje, albo wszystko dojdzie do szczęśliwego końca.
Można powiedzieć atomowości, ani izolacji, nie? Z takiego ACIDA, no bo widzę częściowe sukcesy, albo częściową pracę mojej tej długotrwającej transakcji w takim wypadku. Możemy tak sobie rozróżnić w odróżnieniu do takiego jednej transakcji bazodanowej ACID?
Wiesz tak, tutaj ten ACID by się tym modelem BASE zastąpił i to by się wtedy jakoś spinało, nie? Czyli patrząc z tej perspektywy, wiesz, ja też czytałem ten paper, nie? I to nawet czytałem go kilka razy. On jest napisany takim językiem, no powiedziałbym troszeczkę matematycznym. Nie ma tam za dużo wzorów, ale jest tam kilka takich, powiedziałbym, formułek, które odstraszają. Nie? Tak. Nie jest to dokument, który się czyta łatwo do poduszki.
Zdecydowanie.
Natomiast jest na tym, do tego dokumentu odwołuje się praktycznie większość artykułów, które gdzieś później nawiązują do SAG, więc jeżeli ktoś by był zainteresowany, to też postaramy się tutaj w materiałach do tego odcinka umieścić link do oryginalnego papera. Jest to rzecz, myślę, warta przeczytania. Czyli wiesz, jakby Kuba, to patrząc z tej perspektywy, to ten wzorzec sagi, tak, to on nam zapewnia jakby spójność danych na końcu. Albo tą spójność będę miał jakby osiągniętą jakby z perspektywy mojego procesu w 100% i wszystko mi się udało, ale jeżeli coś pod spodem wybuchło, to ta spójność też będzie osiągnięta poprzez skompensowanie wszystkich podjętych kroków i to saga będzie wiedziała, co i jak należy skompensować.
Tak, tak jakby... czyli taka długotrwająca transakcja, można powiedzieć. I zauważmy, że ta oryginalna definicja, do której nawiązujemy, ona nie miała ani nic wspólnego z DDD, ani nic wspólnego z mikroserwisami, ani w ogóle z rozproszonością. Aczkolwiek tam autor czy autorzy na koniec, czy gdzieś pod koniec definiują taki akapit, który mówią, że wydaje nam się, że można w podobny sposób rozwiązać problem transakcji właśnie rozproszonej. Ale oryginalnie saga nie miała wiele z tym wspólnego.
Nie, ale to wiesz, jakby też jest bardzo ciekawe, jak wiele tych starych konceptów wraca dzisiaj do naszego świata i też się aplikuje. Nie? Jakby zmieńmy troszeczkę tutaj, wiesz, jakby otoczenie, wymieńmy tą monolityczną bazę danych, o której tam Hector z Kennethem piszą w paperze, wstawmy tutaj ten system rozproszony i to też będzie miało szansę zadziałać. Mm-hmm. Tak? Tylko, że te kompensacje po prostu implementacyjnie będą inaczej zrealizowane, ale koncept wydaje się, że jakby, wiesz, wytrzyma próbę czasu. Nie?
Dokładnie tak. Dojdzie tam problem pewnie jeszcze kolejności tych, wtedy będą to, nie wiem, requesty i może request response będzie model najpewniej, tak? Więc kolejność, dojdzie problem do duplikacji, dojdzie problem taki, że nasze serwisy muszą być właśnie niepodętne i takie rzeczy, ale co do zasady, to koncept będzie bardzo podobny.
No dobra, czyli słuchaj, jakby przyjmując taką definicję, tą taką, wiesz, klasyczną z tego papera Hectora i Kennetha, to tutaj kwestia, czy ja uzyskam wszystkie rezerwacje tych pojedynczych agregatów. Przypominam, że jesteśmy tutaj, rozpatrujemy ten przypadek, kiedy każde miejsce jest osobnym agregatem i nie mamy konceptu agregatu, który wyraża rezerwację, to tą spójność i zarządzanie tym stanem naszego systemu moglibyśmy tutaj osiągnąć poprzez wykorzystanie sagi i kompensować te sytuacje, kiedy z jakiegoś powodu się nie udaje uzyskać rezerwacji wszystkich miejsc. Po prostu skończę z informacją, że nie udało ci się tym razem pójść do kina.
Tak, spróbuj następnym razem.
I wiesz, tak się zastanawiam, bo termin saga to jest coś, co, nie wiem, czy słowo polaryzuje jest tutaj dobre, ale to jest coś, co potrafi pokłócić, wiesz, programistów, nie? Co potrafi gdzieś tam jakby wrzucić tą kość niezgody. I pytanie jest, z czego to wynika, nie? Jakby tak popatrzeć na różne środowiska, czy to technologiczne, czy to skupione wokół jakichś konkretnych osób, to ten termin wydaje się, że jest używany minimalnie inaczej, nie? I każdy gdzieś może ten termin zrozumieć troszeczkę w inny sposób.
Tak. Nie wiem, jak jest w waszej technologii, ale na przykład w Javie to jest bardzo częsty problem, że jedno słowo potrafi stworzyć kilka różnych obozów. Przykładowo, czym jest jednostka do testów, czyli unit testing, czym jest unit. No naprawdę jest wiele, wiele różnych religii pod tym względem. Podobnie jest z sagą. I teraz pewnie pytasz, skąd to się bierze, tak? Moim zdaniem.
Tak, to jest jedno pytanie, skąd to się bierze, a drugie to z czym to jest często mylone, zastępowane?
A, okej, okay. Skąd to się bierze, na razie nie wiem, ale z czym jest zastępowane? Pewnie z proces managerem i to jest właściwie wniosek taki, że to brak rozróżnienia między sagą a proces managerem powoduje właśnie to, że saga jest jakąś tam kością niezgody wśród programistów i programistek. Czyli może z drugiego pytania wynika odpowiedź na pierwsze, tak bym powiedział. No tak, z proces managerem, czyli teraz jak to ładnie nazwać, żeby nie wyszło nam znowu saga. Zarządcą procesu biznesowego. Czyli zarządca procesu biznesowego, nieważne jak pod spodem to robię, ale jestem zarządcą procesu biznesowego, który wie, jakie jednostki trzeba skoordynować ze sobą. I teraz tutaj wydaje mi się, że w definicji nie będzie ona nastawiona ani na jakieś serwisy rozproszone, ani na jakąś taką architekturę monolityczną, tylko po prostu to jest miejsce, które wie, jak dany proces wykonać. I de facto, jak się weźmie na książkę Enterprise Integration Patterns, no to wyjdzie nam, że proces manager to jest wzorzec integracyjny, którym trzeba 4 czy 5 miejsc ze sobą skomunikować, więc jest jakiś proces, definicja tego procesu tak naprawdę. Są instancje tego procesu, no bo ja mogę mieć proces, w którym jestem już w drugim kroku, a ty jesteś w piątym, powiedzmy. Więc jest, ale to jest ten sam proces, jako definicja, tylko instancje są różne, więc tutaj chyba jest archetyp też definicji produktu i instancji produktu nam wchodzi, znowu, bo te definicje mogą się później, rozumiem, zmieniać tego procesu. Może być tak, że biznes zmienił nam jakiś proces, A pewnie te, które są w trakcie, no działają tak, jak działały, prawda? Czyli mają definicję z czasu, kiedy zostały stworzone do życia, może tak powiedzmy. No, no właśnie. I pod spodem tam naprawdę, czy ja mam sagę, która musi mi 4 czy 5 miejsc spójnie na koniec dnia, spójnie zmodyfikować albo skompensować, to nie ma znaczenia tak naprawdę. Najczęściej być może taka sytuacja będzie, ale to nie jest warunek konieczny do tego, żeby mieć proces menedżera. A to jest akurat moje zdanie, bo to rozmycie tych dwóch konceptów, saga versus proces menedżera, jest tak duże, że no, nawet jak sobie zaczniemy googlować teraz, tak, czy wejdziemy do jakichś książek, to będą różne opinie. Wejdziemy na jakieś grupy, na jakieś fora, to będą też różne opinie. Na przykład w świecie N-Service Busa tam wszystko jest sagą. Nawet implementujesz tych zarządców procesów za pomocą interfejsu chyba Saga, czy jakoś tak on się nazywał. Później masz książkę właśnie Gregory Hoppe, Enterprise Integration Patterns. Tam są proces menedżery, jak się w to wgryziesz, to wyjdzie ci, że pod spodem podobne rzeczy się dzieją też w Sadze. Masz ten papier co do Sagi, masz konferencję, gdzie mówią o rozproszonych Sagach, gdzie ten koncept tego Hektora przenoszą powiedzmy na świat właśnie rozproszony. Czyli różne miejsca, różne definicje. I u nas akurat w świecie Javy nie ma jednej definicji. Też dlatego może, że nie mamy jakiegoś takiego jednego frameworka, który by to, powiedzmy, ustandaryzował. Nie wiem, jak jest u was.
Wiesz co, tutaj z tą standaryzacją też jest różnie, nie? Jakby widać, jaka tam implementacja tej sagi jest taka, bym powiedział, wiodąca, nie? I jakbym miał tak pokazać, czy ona jest bardziej proces menedżerem, czy sagą, to bym powiedział, że ona jest pomiędzy. Mm-hmm. Więc ja mam przed oczami teraz jakby definicję tego wzorca proces menedżer z książki Enterprise Integration Patterns Gregora Hoppe i Bobby Wolfa. I ten wzorzec jest opisany jako centralna jednostka przetwarzania, która zarządza stanem i sekwencją poszczególnych kroków i podejmuje kolejne kroki, bazując na informacjach o rezultatach kroków pośrednich. Nie?
Tak.
I teraz wiesz, jakby to jest tak pojemne, ta definicja jest tak pojemna, że żebym sobie na przykład przyjął, że te pośrednie kroki, to nie mam ich wiele, nie? Bo mogę ich mieć 2-3 i mogę agregować wyniki na przykład 3 pośrednich kroków i dopiero mając ich wyniki działania podjąć decyzję, no dobra, co dalej? Nie? To mogę powiedzieć, dobra, to ten krok jest jeden i podejmuję wynik, jakby akcję, bazując na tych informacjach z poprzedniego kroku. I wiesz, jakby zaczynamy się zbliżać, kurczę, do takiej definicji praktycznie książkowej sagi. Nie? Jakby widzę duże podobieństwo pomiędzy tymi rzeczami. Nie?
Tak, nawet zresztą w tej książce Hoppe, on tam pisze taki akapit, że największą zaletą proces menedżera jest to, jak bogaty to jest wzorzec, co też jest jego największą wadą. No bo za pomocą proces menedżera on jest w stanie zrobić każdy inny wzorzec praktycznie. Czyli tak jak powiedziałeś, powiedzmy, że mam jeden krok, tylko jeden. I na podstawie wyniku tego jednego kroku definiuję, czy proces się udał, czy nie. Czyli gadam z jednym serwisem, on mi mówi tak lub nie i ja jako proces odpowiadam tak lub nie. I mogę to zrobić proces menedżerem, który tak naprawdę implementuje mi teraz co? Wzorzec integracyjny request reply, tak? Mhm. Wszystko mogę zrobić tak naprawdę z menedżerem, więc on tam takie ostrzeżenie daje. Uważać, aby nie wpaść w pułapkę, że wszystko na świecie, co chcemy integrować ze sobą, musi być zrobione proces menedżerem. Bo może inny przykład w naszym kinie jakiś wymyślmy, którym nie trzeba na przykład kompensować tych miejsc. Dajmy na to, że ty zrobiłeś rezerwację, udało ci się, nie? Masz te 4 miejsca zarezerwowane, twój agregat, czy to rezerwacja, czy 4 osobne agregaty miejsc, udało się zapisać, masz to zapisane w bazie, dostałeś maila. No ale teraz właśnie, to powoduje szereg różnych jeszcze procesów biznesowych, które powinny się zdarzyć gdzieś tam dalej, ciebie to już nie interesuje, powiedzmy, nie? Z punktu widzenia rezerwowania miejsca. Przykładowo chciałbyś zrobić co? Chciałbyś dostać jakieś, znaczy ty może nie, ale system chciałby dać tobie jakieś punkty lojalnościowe, bo jesteś powracającym klientem. Być może odłożyć gdzieś informację, na jaki film kupiłeś bilet, bo później będą dawać ci rekomendacje do podobnych filmów, jak będą wychodzić. Nie? Być może odłoży informację o tym, że stajesz się jakimś klientem VIP już teraz, coś w tym stylu, nie? To nie jest logika rezerwacji miejsca, prawda? Gdybyś tam wrzucił ten kod do rezerwacji, no to mógłbyś powiedzieć, że raz, że twój moduł rezerwacji stracił kohezję, przez co no, jest nieczytelny. Dwa, gorzej to się będzie testować, no i cały szereg różnych konsekwencji. Tam będzie rósł, jak będziesz taki kod tam doklejał. Więc zazwyczaj dokleja to się gdzie indziej. Jak ty nazywasz to gdzie indziej? Czym jest to twoje gdzie indziej? Ten proces, który się właśnie wywołuje jako, powiedzmy, reakcja na zdarzenie, zarezerwował, kupił miejsca, czy tam bilet.
Wiesz co, pewnie bym to nazwał jakąś polityką, która tam będzie proces menedżerem i co więcej, będę chciał, żeby to jeszcze mogło być wymienialne, bo jestem w stanie sobie wyobrazić jakąś sytuację, że dla pewnych klientów będzie to działało troszeczkę inaczej.
Mhm. No właśnie, czyli nie zrobiłbyś tego tak, że powiedzmy rezerwacja rzuca zdarzenie, twoje punkty lojalnościowe przejmują te zdarzenie, dodają się, rzucają zdarzenie, że punkty lojalnościowe się dodały, twój system, no nie wiem, do oceny klientów daje ci, dostaje informacje i nie wiem, rzuca ciebie jako VIP-a, przesłuchujesz to, nasłuchujesz się temu z modułu rekomendacji i zmieniasz rekomendację, ponieważ teraz jak jedny deweloper czy deweloperka ma wejść ten proces zrozumieć, to musi skolorować w głowie 5 różnych agregatów, różne zdarzenia i nie widać po prostu jak to działa. Już nie mówiąc o zmianie albo o wymianie dla innego klienta. Tylko jakbyś to miejsce nazwał? No właśnie, proces menedżerem, chociaż nie mówimy tutaj o zachowaniu różnej spójności, bo to się może dziać w jednej transakcji, czy nie może się dziać w jednej transakcji?
Niekoniecznie musi.
No, ale może, nie? I teraz jeżeli to jest transakcja, to ciągle jest proces menedżer, czy nie?
Jest tutaj jakby... Okej, okay, może być proces menedżer.
No właśnie, a gdybyś miał teraz pod spodem zawołać 4 serwisy kolejne, nie? Serwis do płatności, serwis do wysyłki biletów, nie wiem, pocztą, jak jesteśmy starym kinem, tak sobie teraz strzelam, i serwis do czego? Do rekomendacji, który jest rozproszoną usługą. I chcesz, żeby to się udało, wiesz, powiedzmy biznesowo, jako jedna jednostka transakcyjna. No to pod spodem użyjesz wzorca SAGI, żeby to wszystko łącznie razem wykonać. Ewentualnie, jak ci się nie udaje, to chcesz to wszystko skompensować. I można powiedzieć wtedy, że proces manager, czyli zarządca procesu, jako taki wzorzec powiedzmy biznesowy, wzorzec integracyjny, pod spodem korzysta z wzorca SAGI po to, aby zachować spójność danych na 3 czy 4 różnych serwisach. Miałoby to wtedy sens?
Tak, bo tutaj użyłeś tego magicznego słowa, żeby to chciał zachować spójność, nie? Jakby, dobra, z drugiej strony, wiesz, bo zastanawiam się faktycznie, czy to nie jest tak, że część osób będzie oczekiwać, że jeden czy drugi wzorzec to jest jakaś konkretna implementacja, nie? A tutaj w sumie te implementacje mogą się połączyć w jednej klasie. To znaczy, ja mogę sobie wyobrazić sytuację, kiedy mam bardzo zwięzły kod, który mi realizuje obydwa koncepty. Jest jednocześnie i proces menedżerem, i SAGą. Mhm. Chociaż być może będę chciał faktycznie jakby zadbać o to, żeby gdzieś tam pod spodem było to jakoś tam rozróżnialne, żebym widział, co jest tym kodem, który będzie mi zarządzał jakby wycofywaniem i kompensowaniem, a co będzie mi tutaj oczekiwało i składało te wyniki, wiesz, pośrednie i podejmowało tą decyzję.
Tak. Czyli byś to po prostu rozdzielił czasami na dwa różne miejsca, ale ciągle myślał o tym jako o procesie biznesowym, tak?
Tak.
A jakbyś to testował?
I tutaj raczej będę chciał przetestować sam proces biznesowy.
Czyli zazwyczaj message driven, tak? Czyli dostaję coś? Okej, to muszę wysłać coś innego. Dostałem coś innego, to teraz robię jakąś logikę i wypluwam jakieś inne zdarzenie. Przykładowo zarezerwowano? Okej, zarezerwowano. To jest Mariusz Gil. On musi być VIP-em. Wysyłam komendę do systemu zarządzania klientami. To jest Mariusz Gil, więc musi dostać jakąś tam paczkę, powiedzmy, związaną z swoimi biletami, więc wysyłam komendę do jakiegoś innego systemu. I tak dalej, i tak dalej. Ale no ciągle jestem w stanie wyobrazić sobie taką logikę przetestowaną jednostkowo, dosyć prosty sposób jako message in, message out. No bo jeżeli wezmę teraz ten cały koncept SAGI do testów, no to co? Dochodzą mi te akcje kompensacyjne, dochodzą mi problemy z kolejnością, że to jest system rozproszony i tego typu rzeczy. A tak w ogóle, nawiązując do akcji kompensacyjnych, tutaj warto zauważyć jedną rzecz, nie? Że tak jak powiedzmy w bazie danych łatwo nam sobie wyobrazić akcję kompensacyjną, tak? No bo to jest co? To jest zazwyczaj rollback takiej transakcji, prawda? Odwrócenie, nie wiem, w bazie to ląduje też w commit logu jako odwrócenie transakcji. A jak odwrócić akcję biznesową, która polegała na wysłaniu maila? Jaka będzie kompensacja tego? To musi być kompensacja tak zwana koncepcyjna, a nie techniczna, nie? Czyli na przykład teraz wysyłam maila, w którym mówię, przepraszam drugi kliencie, ale ten poprzedni mail to był jednak pomyłka, zignoruj go, jeżeli go dostałeś albo dostałaś. Warto na to uczulić.
Zwłaszcza jakbyśmy na przykład tutaj integrowali się z jakimiś zewnętrznymi źródłami i zewnętrznymi systemami. Wiesz, tak mam tutaj na myśli teraz ten przykład taki też dosyć klasyczny, gdzie następuje próba zabukowania samolotu, zarezerwowania hotelu i samochodu. Nie? I jak jadąc na wycieczkę, muszę uzyskać poszczególne rezerwacje i na hotel, i na samochód, i na samolot, to w momencie, kiedy udało mi się na przykład zabukować hotel i samolot, ale nie udało się samochodu, to tą akcją kompensacyjną tak naprawdę na tym zewnętrznej serwisie, który już przetworzył moją rezerwację, będzie anulowanie rezerwacji. Nie? To jest coś innego niż taki commit i rollback bazdanowy. Tutaj trzeba i intencjonalnie wywołać zupełnie inną akcję.
Tak, to jest rollback właśnie, rollback intencji, koncepcyjny rollback, a nie techniczny rollback, bo niektórych akcji się nie da już odwrócić. Stało się, to się stało, no nie mogę nic z tym zrobić, że dostałem, który nie wejdę komuś teraz na skrzynkę i nie wykasuję go, to jest niemożliwe, bo się obracam w systemie rozproszonym. Jeszcze jest jeden problem, jak już mówiłem o tych kompensacjach, warto zauważyć, że jeżeli jesteśmy w takim systemie rozproszonym, no to każdy serwis, który bierze udział w takiej sadze, musi implementować coś takiego jak rozróżnienie, nie tyle rozróżnienie, co te wiadomości, które do niego przychodzą, czyli zrób coś i anuluj coś, ten serwis musi rozumieć tak jak dodawanie, czyli to musi być przemienne. No bo wyobrażam sobie sytuację, w której tak, ty wysyłasz wiadomość do samochodów, że chcesz samochód, tak jak powiedziałeś z przykładem wycieczki, no i zamuliło coś powiedzmy na sieci. No sieć jest zawodna, wiemy, co się może zadziać i 15 sekund masz na timeout. Nie wiesz, czy ten serwis dostał tą wiadomość, czy ona jeszcze idzie, czy nie, ale robisz timeout. I musisz po jakimś czasie, twój proces decyduje, powiedzmy po kolejnych 3 sekundach, że robi w ogóle kompensację całego procesu, czyli anuluje wszystko. Więc też wysyłasz, powiedzmy, cancel do tego, do samochodów, do samolotów i do hotelu. Mhm. No i teraz ten twój serwis od samochodów może dostać to w innej kolejności. Najpierw dostał cancel, reservation, a później dostał ten pierwszy inicjalny request, się odblokował teraz gdzieś na sieci i dochodzi do niego. I byś skończył ze stanem wtedy, że kurczę, no mam samochód, chociaż wydaje mi się, że cały proces miał być skompensowany.
Tak, wiesz co, i to mi, to co właśnie powiedziałeś, jakby tutaj jakby dodatkowy aspekt techniczny, który jeszcze tutaj powoduje, że te wiadomości mogą przychodzić w dowolny porządku, kolejności i może mi to powodować problemy, kojarzy mi się od razu ten taki słynny tweet Matiasa Verasa, że w systemach rozproszonych są tylko dwie trudne rzeczy. Tak. Kojarzysz? Druga rzecz, exact once delivery, pierwsza gwarantowany porządek dostarczenia wiadomości i druga exact once delivery. Co powoduje, dokładnie, że to jest jeszcze trudniejsze. Wiesz co, tak, gdzieś mi tam jeszcze myśli orbitowały dookoła tego przykładu właśnie z tą rezerwacją hotelu, samolotu i samochodu. I ten przykład jest często właśnie pokazywany jako saga. Znaczy ja chcę mieć albo wszystko, albo nic i muszę sobie te rzeczy skoordynować, nie? I gdyby na przykład zacząć tutaj troszeczkę, wiesz, modyfikować ten przykład w następujący sposób. Uzyskaliśmy dla ciebie, nie? Kuba, jesteś VIP-em, jedziesz na wycieczkę, uzyskaliśmy dla ciebie rezerwację na samolot, uzyskaliśmy dla ciebie rezerwację na hotel, komunikujemy się z usługą do samochodów, ale dostajemy komunikat, niestety wszystkie samochody poszły, ale ty jako klient na razie miałeś taki, wiesz, zestaw ekonomii, wziąłeś najniższą klasę samochodów i teraz polityka dla ciebie jako VIP-a jest następująca. Jeżeli nie ma samochodu, o który pytasz, to my odpytujemy o samochód klasy wyższej, ale jednocześnie to my ponosimy, wiesz, jakby różnicę. I następuje kolejne odpytanie tej usługi o samochodu i znowu nie ma informacji, że udało się ten samochód zarezerwować, ponieważ znowu zostały wszystkie wyczerpane. I teraz znowu logika, która działa dla ciebie jako VIP-a jest taka, no nie udało się dla ciebie tego samochodu po wyższej klasy, to my następnie rozszerzymy promień, w którym szukamy tych samochodów, bo może jest na przykład samochód, wiesz, wypożyczalni w sąsiednim mieście, jedziesz tam na wyspę jakąś, wiesz, słoneczną, to te miasta nie są tak odległe od siebie i my ten samochód podstawimy dla ciebie pod lotnisko i to znowu my pokryjemy różnicę, bo jesteś VIP-em, nie? I teraz tak, to już nie jest saga, nie? Tutaj zaczyna pachnieć jakimś proces menedżerem i bardzo często te rzeczy, jak wiesz, implementacje nie będą koło siebie i zastanawiam się, czy też właśnie z tego powodu nie wynika tutaj to, że te terminy tak często są ze sobą mylone.
No tak, no bo to wstrzykiwanie polityk, czy decyzje, czy ja jestem VIP-em, czy nie, więc w takim razie inny samochód, to jest, rozumiem, logika, powiedzmy, procesowa akurat komponentu, który zarządza wycieczkami i to jest proces menedżer, nie? No ale tam na końcu, że ja muszę te trzy serwisy jakoś tam skoordynować i nie udaje mi się którejś akcji wykonać i przez nie udaje mi się, mam na myśli, nie mogę samochodu dostać, nieważne skąd, czy z tego serwisu, czy właśnie ten podstawiony, który powiedziałeś, nie jestem w stanie tego zrobić, no to wtedy muszę skompensować te poprzednie akcje. Więc wtedy miałbym proces manager, który ma logikę procesową, plus końcowym krokiem jest skoordynowanie akcji na trzech serwisach, czyli wykorzystywałby sagę. I chyba stąd wynika ten problem w nomenklaturze, bo często, w szczególności teraz w świecie powiedzmy rozproszonym, gdzie każdy chce robić mikroserwisy, ten proces manager będzie takim klockiem, który jest koordynatorem, czyli orkiestratorem, co często się mówi jako antypattern w ogóle, tak? Orkiestracja tych procesów, tych serwisów rozproszonych, więc będzie wykorzystywał SAGę. I chyba stąd się bierze ten główny problem właśnie z nomenklaturą, jak uważasz?
Wiesz co, tak jeszcze mam gdzieś tam z tyłu głowy ten artykuł, który przeglądaliśmy przed naszą rozmową, czyli ten artykuł Saga są Saga na MSDN-ie, to też postaramy się podlinkować gdzieś tam w materiałach do tego odcinka. I ten problem z tym rozjechaną definicją i tym, że to znaczenie się zmienia pomiędzy różnymi jakby środowiskami, powoduje, że bardzo trudno jest znaleźć tą jedną definicję. I mam takie wrażenie, że po przeczytaniu tego artykułu, a pomimo próby wytłumaczenia tej terminologii, ktoś może też skończyć z takim podejściem, kurczę, to jeszcze dla mnie nie jest, wiesz, takie stuprocentowo jasne. Nie? Jakby... I zastanawiam się, wiesz, czy faktycznie trzeba tutaj dążyć do takiego bardzo mocnego rozdzielenia obydwu tych wzorców. Nie? Czy ja muszę faktycznie, i to mi zmieni jakieś, wiesz, mój światopogląd, moje życie, że będę potrafił bardzo mocno wskazywać te różnice pomiędzy proces managerem i SAGą, skoro te rzeczy... Na końcu ta nazwa tak naprawdę nie do końca ma znaczenie. Nie? Oczywiście chcę zobaczyć, w którym momencie ja chcę skompensować jakieś rzeczy i muszę wiedzieć, jak to skompensować i co mam dokładnie skompensować, a w którymś momencie muszę wiedzieć, na podstawie jakich tych cząstkowych jakby wyników, jakichś innych kroków będę podejmował jakieś inne akcje. Nie? Na koniec, kurczę, te rzeczy mogą być połączone w jakiejś, wiesz, relatywnie niedużej ilości kodu i jestem w stanie sobie nawet wyobrazić taki kodzik, że to jest w ramach jednej klasy. Nie? Że ten fakt, że ja czekam na dwa zdarzenia, na przykład zdarzenia, i dopiero jeżeli one wystąpią, to ja jestem w stanie wytrygerować jakąś kolejną akcję w mojej domenie, to ja być może nie muszę, wiesz, tworzyć to jakieś 10 warstw abstrakcji i mogę to ograć jakąś tam kolekcją eventów i tylko patrzeć, czy kolekcja się zgadza. Nie? Takim przykładem tutaj właśnie na takie podejmowanie tej decyzji na podstawie jakichś wyników szczątkowych, no mogłoby być na przykład coś takiego. Wyobraź sobie, że zakładasz, na przykład w tym kinie, to trzymajmy się tego przykładu, konto dla klienta korporacyjnego. I konto klienta korporacyjnego będzie się różniło troszeczkę od klienta zwykłego, ponieważ musi przejść inny proces weryfikacji. I po założeniu konta dysponujesz kontem, ale ono jeszcze nie jest aktywne i nie możesz go używać. Nie? I teraz ten proces aktywacji, wiesz, właśnie się zapałem, nawet powiedziałem hasło proces aktywacji, będzie polegał na tym, właśnie, nie? Będzie polegał na tym, że musisz potwierdzić jakby adres mailowy, na który to zostało założone, no, oczywiste. Drugie, musisz dostarczyć na przykład dane firmowe, nie? Do tego systemu i te dane firmowe, na przykład ktoś musi zweryfikować i załóżmy, że nie jest to automat, bo na przykład, nie wiem, kwestia weryfikacji VAT-u, to są usługi, które są dosyć zawodne i to musi jednak zrobić człowiek, ale z perspektywy procesu to jest tylko ważna informacja. Dobra, ktoś sprawdził te dane i te dane są prawdziwe i dopiero zaistnienie tych trzech warunków powoduje, że twoje konto może być aktywowane. Nie? Jakby wiesz, to jest jedna akcja, nie? Załóżmy, aktywuj konto na końcu, ale ona ma trzy punkty wejścia i załóżmy, że to się jeszcze musi wydarzyć w przeciągu 7 dni. Dodatkowe wymaganie. Nie? Jakby, dobra,
i w różnej kolejności pewnie jeszcze.
Kolejność nie ma znaczenia. Nie? Najpierw możesz, no, nie do końca, bo najpierw muszę wprowadzić dane, dopiero potem ktoś te dane musi zweryfikować. Jeżeli by tak tu przyjąć, nie? Chociaż samo wprowadzenie danych może faktycznie nie być częścią tego procesu, ale czy ja najpierw zweryfikuję te dane, czy najpierw potwierdzę adres mailowy, to nie wydaje się, że to w ogóle ma jakiekolwiek znaczenie. Może wystąpić tak, albo może wystąpić tak. Nie ma znaczenia. Ważniejsze jest to, że to się musi na przykład wydarzyć w przeciągu 7 dni. Nie? Więc oczywiście mogę tutaj, wiesz, jakby dosyć duże struktury zrobić, a z drugiej strony mogę zobaczyć tylko, czy moja kolekcja zawiera eventy, te dwa, na które czekam, i czy one, jeżeli chodzi, wiesz, o odległość na osi czasu, nie są od siebie tam więcej niż 7 dni. No okej, mogę to zrobić, wiesz, w jednej metodzie jednej klasy, nie? Która też jednocześnie mi zadba nad jakimiś tam innymi aspektami, na przykład związanymi z zarządzaniem SAGą.
A jakbyś nazwał ten komponent w kodzie, tak na myśli, tę klasę, jakby się nazywała?
Jeżeli ona by faktycznie robiła tylko i wyłącznie to, czyli czeka tutaj na te dwa czy trzy message i podejmuje akcję i jakby na tym się kończy, to bym to prawdopodobnie nazwał coś, co by tam miało proces manager gdzieś tam w tle. I wiesz, jakby tutaj to taka gwiazdeczka, powiem ci, że hasło manager, nie, jakby to jest słowo, które bardzo często jakby mam do niego awersję w nazywaniu klas, nie, jakby, bo manager to jest słowo, które jest bardzo pojemne. I zazwyczaj, przynajmniej w moich technologiach, jeżeli coś nazywa się coś tam manager, to jest taki, wiesz, worek na wszystkie rzeczy, które nie pasują w innych miejscach. Jak nie wiadomo, gdzie jakaś metoda pasuje, to ona zaskakująco dobrze pasuje do jakiegoś managera. Ale proces manager to jest, wiesz, jeden z tych wyjątków, gdzie okej, to tutaj jest to nazwa jakiegoś tam, powiedzmy, wzorca i w tym wypadku ta nazwa miałaby sens, nie? Żeby to słowo manager się gdzieś tam pojawiło.
W celach komunikacyjnych.
Tak, tak.
Chcesz powiedzieć, co tu implementujesz. Okej.
Tak, ale zastanawiam się, wiesz, jaki miałbym problem, jeżeli by pod spodem w tej samej klasie, nie? W tej samej jednostce, jednostce, nie klasie, byłby jakiś kod związany na przykład z zarządzaniem, wiesz, jakby spójności tej sagi. I jednocześnie tam by były jakieś warunki te tutaj, że ja czekam na kilka message'y. Czyli mam tak naprawdę i część jednego wzorca, i część drugiego. Nie? Jakbym to nazwał. Szukałbym raczej takiej nazwy biznesowej na to. Nie? A ta nazwa biznesowa prawdopodobnie będzie związana z nazwą procesu biznesowego.
Tak, dokładnie tak. A gdyby trochę to uprościć i nagle zauważasz, że ten proces składa się z otrzymania jednej wiadomości i zareagowania na nią. Czyli nagle z proces menedżera staje ci się to event listenerem, tak naprawdę. Można powiedzieć, że event listener to jest bardzo, bardzo, bardzo uproszczona forma proces menedżera, czy nie? Jak ty uważasz?
Jeszcze jakbym teraz przyłożył tą definicję, wiesz, książkową, tak? Czyli proces manager podejmuje informację co następnego kroku, bazując na wynikach kroków pośrednich, to jest to proces manager, tak? Ten wynik kroku pośredniego to jest po prostu jeden. Nawet nie patrzę, co tam przyszło, nie? Jakby nie interesuje mnie wynik, tylko widzę, że przyszło, to robię coś dalej. Czyli podjąłem decyzję na temat tego, co tutaj zaszło wcześniej, nie?
Ewentualnie możesz jakąś politykę wstrzyknąć i to by się nam ładnie spinało z tym, jak po pomarańczowej karteczce na stormingu Alberto, co nazywa właściwie tam polityką, tak dalej. Nie? To może być proces manager, to ty mi mówiłeś. To może być proces manager, to może być polityka, to może być event listener albo człowiek, tak? Który reaguje na słowo kiedy coś się stało, czyli whenever event, to coś tam. I to coś tam byłoby na przykład tym proces managerem, tak?
Tak, wiesz, ale jakbym miał być tutaj teraz mega, mega spójny z tym, co mówi Alberto, to wiesz, gdzie bym cię poprawił?
No.
Co do koloru.
Koloru, tak. Co do koloru. Nie mam problem.
Ale powiem ci tak, bo to Alberto by nie nazwał go kolorem różowym, tylko tam on to nazywa, zdaje się, fiolet. Wiesz co, to jest, powiedziałbym, konkluzja, może nie konkluzja, dygresja poboczna. Czasami na takich sesjach stormingowych, zwłaszcza gdzie jest takie środowisko wielonarodowościowe, to jedną z rzeczy, którą warto zrobić na samym początku, to jest uspójnić nazwy kolorów. I właśnie tutaj nawiązuję do tego, że hotspot, a polityka, to ludzie będą te kolory mylić. Bo w zależności od tego, wiesz, z jakiego kraju ktoś pochodzi, ktoś może mieć rozumieć pod tym, na przykład pod różowym, kolor polityki. Nie? Jakby zobacz właśnie, jakby ty poszedłeś tym tropem, nie? A to nie, to zależy od nacji. I mówię do tego, wiesz, jakby, że to jest rzecz, która może gdzieś tam spowodować jakieś tam perturbacje i wolałbym czasami mieć to, wiesz, jakby jasno powiedziane na samym początku. Drobiazg, a w rzeczywistości może tam zrobić troszeczkę, wiesz, może pomóc, na pewno nie zaszkodzi. Natomiast to, co powiedziałeś, nie? Tutaj Alberto nawiązuje do tego, że ta polityka może być jednocześnie sagą, proces menedżerem albo działaniem człowieka. Nie, bo zobacz, jeżeli coś się dzieje w systemie bardzo rzadko, nie? I nie ma jakby wielkiej potrzeby, żeby to automatyzować. I ktoś tą logikę procesową będzie miał w głowie i ta osoba będzie wiedziała, jakie są kryteria wyzwolenia i co należy zrobić, to abstrahując oczywiście od tematu, że ktoś może zapomnieć, ktoś się może pomylić, nie? To tą polityką na modelu stormingowym może być człowiek. Natomiast wiesz co, bo tak się zastanawiam, tak przeszliśmy nad jedną rzeczą, która czasami w dyskusjach powoduje, że pojawia się duży znak zapytania. Chodzi mi dokładnie o te kompensacje. Bo przyjmijmy na chwilę, że ta polityka tutaj jest tą sagą i ona ma nam zapewnić jakby spójność tego stanu i w momencie, kiedy to się z jakiegoś powodu, wiesz, przewraca, czyli zachodzi jakaś zmiana stanu, która powoduje, że to już nie ma jakby nie ma szansy na pozytywny skutek i trzeba to wszystko skompensować, no to jestem w stanie sobie wyobrazić taką implementację, że ja będę wysyłał message, które będą mi teraz oznaczały te akcje kompensacyjne. I w systemie jak to systemie, to się może nie powieść. I powiedz mi teraz, czy ja miałbym kompensować nieudaną kompensację?
Wiesz co, zazwyczaj tak jak patrzę, to się implementuje w ten sposób, że próbujesz kilka razy, czyli odkładasz sobie w czasie, ok, compute started, w tym logo sagi, się udała albo nie, powiedzmy, że się nie udała, ten bardziej pesymistyczny przypadek, odkładasz sobie znowu jakiś back-off i próbujesz znowu i masz pewnie zdefiniowaną liczbę ponowień, albo jak to jest w ogóle na jakimś, nie wiem, message busie, no to czekasz na wiadomość zwrotną, że się udało, że to jest taki request reply. No jak jej nie masz, no to też ileś musisz na to czekać, nie będziesz czekał w nieskończoność, tak? No jak kompensacja nie udała ci się po 3 tygodniach, no to najpewniej to się rozwiązuje w ten sposób, że eskalujesz taki problem do człowieka. Czyli no, pamiętamy o tym, że nasz system informatyczny jest osadzony zawsze w systemie biznesowym. I nie rozwiążemy 100% wszystkich przypadków, w szczególności tych brzegowych, za pomocą oprogramowania. No po coś ci ludzie jeszcze tam są. I oni będą nam, powiedzmy, implementować w cudzysłowie, macham rękoma teraz, 2% czy 1% tych przypadków, które kiedyś się zadzieją. No bo kiedyś się zadzieją. No i dobra, i ktoś wtedy zadzwoni, powie... Wie pani co, ten lot to da się jeszcze odwołać? Mam na myśli, że zadzwonię do linii lotniczej, nie? No, no da się, no, bo się nie da. No się nie da, no to trudno. Jak się da, no to fajnie, prosilibyśmy, żeby go odwołać. No i w systemie ja wklepię, dobra, odwołałam ten lot, czy odwołałem ten lot. Jest w logu, czy ręcznie, czy nie ręcznie. Z punktu widzenia sagi to może mieć jakieś znaczenie, powiedzmy, w logach albo audytowych rzeczach, ale kompensacyjnie, no skompensowałeś. A jak? Nie ma znaczenia. Ale w nieskończoność chyba nie ma co próbować. No to tak jak z każdym, czy to z kompensacją, czy nie z kompensacją, bo tak naprawdę z tym pierwszym requestem, czy rezerwacją lotu, też możesz mieć logikę, która mówi spróbuj 2 razy, albo spróbuj 4 razy, albo jak się nie uda w tym brokerze, no to mamy fallback do tego. Tam mamy trochę gorszą umowę, więc będziemy płacić minimalnie więcej, no ale summa summarum, chcemy, żeby klient dostał, bo na tym nam bardziej zależy, więc długotrwale to jest jednak zysk ciągle, nie? Tylko że troszkę mniejszy. Więc mamy fallback zdefiniowany. To samo z samochodem, tak jak powiedziałeś. Próbuję w jednym miejscu, próbuję w drugim. Nie udało się, podstawiam samochód. Czy jakiejś w ogóle trzeciej firmy prywatnej uderzam, albo w najgorszym wypadku próbuję zamówić Ubera, tak? Z lotniska. No udało się, super. No to wtedy mówię, że się udało. A jak nie, no to muszę zwrócić informację, że się nie udało. I to samo z kompensacją, tak? Próbuję 4 razy na różne sposoby, aż w końcu ostatnim sposobem jest próba ręczna. Tak to widzę.
Wiesz, jakby to co mówisz mi się gdzieś tam kompiluje w głowie, natomiast zastanawiam się jakby, czy tutaj też jakby nie wyszliśmy już poza taką definicję książkową sagi, nie? I nie wyszliśmy w tą definicję książkową proces menedżera. Że nie udało mi się to i to, czyli patrzę na te, wiesz, wyniki cząstkowe i podejmuję zupełnie inną akcję, nie? Ale co powoduje, że faktycznie jakby te wzorce bardzo często występują ze sobą, wiesz, jakby razem, nie? I wiesz co, jakby ostatnie pytanie, które mi dzisiaj, czy też kwestia, która mi gdzieś chodzi po głowie jeszcze, nie? To jest jakby... Jak ja mogę teraz gdzieś utrwalać stan tych moich, na przykład procesów, tych moich SAG, nie? Czy implementacyjnie będzie to wyglądało tak, że ja gdzieś w bazie danych będę miał jakieś tabele, które będą mi opisywały stan moich procesów biznesowych, nie? Bo jestem w stanie sobie też wyobrazić sytuację, kiedy moja aplikacja się przewraca, nie mam tego już w pamięci i muszę teraz to wszystko gdzieś podnieść z jakiegoś, wiesz, storage'a, nie? Zwłaszcza, że wiesz, patrząc na mój stos technologiczny, to tutaj, wiesz, nie ma serwera aplikacji, nie? Jakby każdy request jest przetwarzany niezależnie i ten stan muszę skądś, wiesz, wyciągać, nie?
Dobra, odpowiem na to pytanie, tylko jeszcze wrócę do tych kompensacji, bo to jest ciekawe, pozwolę sobie nawiązać do problemu, w którym no już rezygnujemy, powiedzmy, z kompensacji po jakimś czasie, niech to będzie 2 tygodnie, tylko kto miały 2 tygodnie? Ktoś musi twojemu procesowi powiedzieć, wiesz co, już 2 tygodnie minęły, nie próbuj więcej, no albo 2 dni, albo 2 minuty, w zależności od procesu. No i jak to się robi? To się robi tak, że mój proces, jeżeli dostaje jakąś wiadomość, na przykład zabukuj wycieczkę, to wysyła sam sobie wiadomość, która będzie opóźniona, tak zwany wake up call. Sprawdź za 2 tygodnie, czy wszystko się udało, jeżeli w ogóle jeszcze istniejesz, ty drogi procesie, nie? Tylko że muszę mieć technologię, która pozwoli mi wysłać tak zwany deferred message, no bo w innym wypadku kto mi to sprawdzi, nie? Że musi zrobić ponowienie za 2 tygodnie na przykład. Ktoś mnie musi pobudzić. I to płynnie przechodząc do drugiego pytania, łatwo się robi to na przykład aktorami. Aktor, który sam może sobie wysłać wiadomość i przy okazji taki aktor, na przykład w Adce, to on jest perzystowany za pomocą event sourcingu, czyli masz przy okazji fajny audyt tego, co się działo, co się wydarzyło i możesz otworzyć ten stan. Czyli jasne, gdzieś ta baza musi być, najfajniej jak ona jest takim logiem i też właśnie na przykład w prezentacji Katie McQuery, chyba tak miała nazwisko, z Twittera, ona też pokazuje coś takiego jak saga log do tych rozproszonych takich transakcji na różnych, rozproszonych sag na różnych serwisach, na różnych mikroserwisach właściwie, który pokazuje, ok, saga started, czy tam proces started, pierwszy serwis spróbowano zawołać, zawołać, udało się, dostałem wiadomość zwrotną, czy dostałem to samo z drugim, to samo z trzecim, kompensacja się zaczęła powiedzmy na czwartym, bo się czwartego nie udało zawołać i ciągle mam taki przyrostowy log tego, co się wydarzyło, nie? I na podstawie tych zdarzeń jestem w stanie sobie tworzyć stan procesu, no to jest nic innego jak event sourcing. Wydaje mi się, aczkolwiek nie widziałem takiej implementacji, szczerze powiedziawszy, aczkolwiek ona chyba jest w tym właśnie w książce HOP, czyli Enterprise Integration Pattern, że tam po prostu jest stan, nie? Że twój proces jest na kroku numer 3. I zapisałem to. Nie? Twój proces, inny, instancja tego samego procesu, ale powiedzmy dla mnie, jest na kroku numer 5. Więc wiem, co zrobić, jakby aplikacja właśnie znowu wstawała. Tylko problem się pojawia wtedy. Dobra, jesteś na stanie numer 3, więc wiesz, że czwartym krokiem musi być na przykład uderzenie właśnie po samochód, nie? No i uderzyłeś po samochód, dostajesz wiadomość, udało się, mamy twój samochód i chcesz zapisać, że powinieneś teraz być na stanie czwartym, ale w tym momencie twoja aplikacja padła. I wstajesz za dwa dni, czy tam za dwie minuty i jesteś na kroku trzecim znowu. Więc co robisz? Uderzasz po samochód. Znowu. No i dostałeś samochód. Chcesz zapisać? Nie udało się. Tak to może dziać się w nieskończoność, w najbardziej pesymistycznie wziętym przypadku, takim matematycznym. I stąd ta potrzeba tych usług, aby były, no, spełniały definicję tego, aby być idempotentną, tak? Czyli no, jakąś duplikacją tych wiadomości przykładowo potrafimy sobie odróżnić, że już ten samochód był dla tego requestu i tak dalej, i tak dalej. Innymi słowy jest ta semantyka at least once delivery w takim wypadku.
No dobra, Kuba, bo tutaj jakby bardzo dużo rzeczy zewnętrznych poruszyliśmy i tak wiesz, próbuję sobie tutaj zrobić taką listę materiałów, których możemy odesłać jakby kogoś, kto by chciał jakby pogłębić swoją wiedzę na ten temat, bo wydaje mi się, że chyba przeszliśmy przez tutaj te kluczowe zagadnienia i to takim miejscem, gdzie chciałbym odesłać jakby powiedzę jakby w pierwszym wydaniu, to jest no oczywiście ten oryginalny paper Saga z Hektora Garcia Molini i Keneta Salema. Przynajmniej przejrzeć, nie? Jakby nie pamiętam, ile to ma, no, kilkanaście z tego, co tak mniej więcej widzę na szybko. I od tego bym proponował zacząć. Co byś jeszcze polecił osobom, które chciałyby zgłębić ten temat?
Na pewno książka Alberto, on tam pisze, prawda? O tych były różowe karteczki, czy jak ustaliliśmy w końcu?
Przyjmijmy, że to fioletowe niech będzie.
Tak ogólnie dla zrozumienia, jak kapsulować takie miejsca. Potem no, Enterprise Integration Patterns, tam jest jeden rozdział, który się nazywa Process Managers, tak dla zrozumienia w ogóle, czym w kontekście integracji jest ten wzorzec. To te dwa miejsca. To moim zdaniem to są takie rzeczy, które warto byłoby przeczytać. I następnie prezentacja, nie pamiętam tytułu, ale jak się wpisze Katie McFerry Saga, czy Distributed Saga, to się na YouTubie od razu znajdzie. Ona jest z Go to Copenhagen. Prezentacja. To te trzy rzeczy. O.
Tak, więc właśnie sobie skojarzyłem, że ta prezentacja Katie McCaffrey, ona też jest linkowana bardzo często przez Bernta Ruckera, to jest autor Camundy, czy takiego systemu do obsługi workflow, który też bardzo mocno zajmuje się właśnie tematyką takich procesów długotrwałych i wiesz, kompensowaniem tego wszystkiego. Mm-hmm. Więc jakby kilka rzeczy od Bernta też jestem tutaj gotów polecić. Nie pamiętam teraz dokładnie, wiesz, jakby nie chcę tutaj cytować linków, nie, bo jakby to też troszeczkę minęłoby się z celem, ale pod spodem tego odcinka będą wszystkie te materiały gdzieś tam uzupełnione. I chyba takim ostatnim miejscem, które nie wiem, czy do końca rozjaśnić, czy może delikatnie zaciemnię, ale myślę, które jest warte zerknięcia, to jest ten artykuł, który gdzieś tam pojawił się chyba na początku naszej rozmowy, czyli Saga on Sagas z Microsoftu. To jest część CQRS Journey, tego cyklu artykułów na temat no i CQRS-a, domain driven i tego podejścia i eventowego, żeby zobaczyć już tak, powiedziałbym pod sam koniec, to jak ja teraz mogę te wszystkie rzeczy na konkretnym jakimś tam przykładzie sobie zobaczyć. To chyba tym artykułem bym zakończył jakiś tam, wiesz, research powiązany z Sagą.
Tam była książka chyba, nie? CQRS Journey też cała.
Tak, ale to wszystko też jest dostępne online, więc jakby kto co lubi.
Tak jest.
Dobra, Kuba, mam wrażenie, że tutaj chyba rozpracowaliśmy to dosyć dokładnie. Zastanawiam się, czy wiesz, czy ten temat jeszcze nam tutaj wypłynie. Jestem strasznie ciekawy, jakby jaki będzie feedback w komentarzach, czy coś tam się pojawi, czy wiesz, czy jakieś community powie, nie, to jakby zupełnie z innej strony należy ten temat potraktować. Ja bym chętnie, wiesz, jakby usłyszał taki feedback, nie, żeby zobaczyć, kurczę, może jest coś, co jeszcze gdzieś umyka w tym, w, w tym myśleniu o tych wzorcach, nie? Bo tutaj dosyć mocno rozdzieliliśmy obydwa te koncepty, proces manager i saga. Czasami chcemy oczywiście, żeby one wystąpiły ze sobą, a czasami chcemy mieć je całkowicie osobne. Dobra, Kuba, jakby chyba myślę, że tutaj możemy postawić kropkę na D. No i co? I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dzięki, Kuba.
Dzięki. Cześć wszystkim.